Ja może na wstępie, brat tutaj czytał pozdrowienie z Australii, a do mnie rano zadzwonił brat Kopczyk Leszek, który prosił, żeby osobiście od niego, od jego żony, syna przekazać serdeczne braterskie pozdrowienie. Umiłowani w Zbawicielu naszym braterstwo, bracia i siostry, i wy wszyscy, którzy siedzicie tu na tych ławkach, przyznam się szczerze, że wyjątkowo jestem wzruszony, dlatego że widzę swojego najmłodszego syna. Muszę tobie, Grzesiu, powiedzieć i wszystkim, że spełniłeś moje najskrytsze pragnienia. Moi rodzice, nasi rodzice, bo nas wychowali dziewięcioro, wychowali nas tak, w ten sposób, że wszyscy byliśmy poświęceni. Niestety już troje z nich nie żyje. Ale to dla nas było bardzo cenną nauką, że ta nauka pochodząca ze Słowa Bożego, nauka prawdy, nie poszła, jak to się mówi, w las. Ona przynosi owoce. Dlatego ja się również szczególnie do was, młodzi, bo wszyscy jesteśmy młodzi, zwracam z tym wielkim apelem pochodzącym od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który w wołaniu swoim powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Ponieważ jednak na pewno wielu z tutejszych chcą wiedzieć, kto jest, ja bym poprosił was o powstanie, abyście się przedstawili. Może brat mikrofon weźmie. Proszę powstać.
Leszko Piotr ze zboru w Skorzędzu.
Leszko Arkadiusz ze zboru w Skorzędzu.
Mija Piaska ze zboru w Poznaniu.
Krzysztof Pilarski, pochodzę z Chorzowa, zbor w Chorzowie, obecnie ze zboru w Poznaniu.
Marta Kajzer, z Częstochowy.
Elżbieta Michalska, pochodzę z Jugowa, a obecnie ze zboru Wałbrzychu.
Ewa Skowron, z Piłku Kraju.
Magda Dąbek z Krakowa.
Jakub Tyc, Lublin.
Grzegorz Kota, Białowieck.
Dziękuję, proszę siadać. Umiłowani, mamy zapewnienie w Słowie Bożym, że ten krok, który czynicie, jest jednym z najważniejszych kroków, które powinni czynić wszyscy wstępujący w ślady naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I jeżeli jest czasem istnieje ta kategoria, pogląd, że chrzest jest zbędny, to możemy powiedzieć śmiało i otwarcie, że taki jest w głębokim błędzie. Bo chrzest ustanowiony przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I właśnie pamiętamy bardzo ważne wydarzenie zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich, gdy jeden z ważnych urzędników królowej murzyńskiej Kandaki jechał, zdał najpierw, dokonał, no niestety z prądem jest problem, na pewno braterstwo nie słyszą, no ale będę się starał głośno mówić i może to długo nie potrwa. A więc dojechał, aby pokłonić się do Jerozolimu i wracając spotkał jednego, no, Filipa, który prawdopodobnie był diakonem Filipem, i gdy duch powiedział Filipowi, że przystąp do tego wozu, a słyszał, że ten czyta księgę proroka Izajasza. Nie rozumiał, o kim prorok mówi. Nawet wręcz się pyta, o kim to prorok mówi. O sobie czy o kim innym. A kiedy powiedział, mówił o Panu Jezusie Chrystusie. I co zauważamy, drodzy w Chrystusie? Gdy przyjechali nad wodę, nad jakąś wodę, ten właśnie człowiek powiedział tak, co stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony. I mówię, zaraz został ochrzczony. I dlatego ja może przy tej okazji chciałem zwrócić uwagę, i bardzo często właśnie w naszej społeczności to jest, że my nie mamy zwyczaju może, bo istotnie nawet zawsze mówimy, że to musi być osobista decyzja każdego z nas. I my nie namawiamy. Ja też nigdy swojego syna nie namawiałem. Starałem się napomykać coś, wspominać w różnych okolicznościach. Ale na pewno wszystkim jest wiadomo, że jestem bardzo przyjemnie. Wielką radością nas napawa, że wszyscy tacy również przyjmują to wezwanie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, często się zastanawiamy, ileż ten właśnie Filip rozmawiał z tym człowiekiem, z tym, jak wspomniane, rzezańcem królowej Kandaki, a gdy przyjechali, mówi, że nic nie stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Dlatego często, naprawdę, ja osobiście to się zastanawiam względem tych wszystkich, którzy jakoś tej decyzji nie mogą podjąć. Dlaczego? Czym się kierują? Właśnie chciałbym, radbym wiedzieć, czym się kierują. Czy tym, że może często ktoś mówi, że jest niegodny, że może za bardzo grzeszny, że czuje na sobie jakiś ciężar. Albo może czuje się jakoś w inny sposób, widzi, że inni może mają jakieś lepsze predyspozycje do tego. Otóż nie. Drodzy w Chrystusie, to, że jesteśmy grzeszni, wszyscy jesteśmy grzeszni. A nawet wręcz jest powiedziane, że Pan Jezus mówi, że wszyscy, którzy się czują obciążeni, niech przyjdą do mnie, a ja sprawię odpocznienie. Dlatego właśnie taka jest rzecz, że korzystając z tego, no może niektórzy myślą, może to ja widzę młode osoby, może bardzo młode, ale powiem wam, że aż nie takie młode, jakie my byliśmy, kiedy właśnie ten krok czyniliśmy. Ja tylko chciałem wspomnieć takich braci jak brat Dymitr, który mając lat 15 poświęcił się. Brat Gumiela, nieżyjący już, również lat 15. Brat Kolacz Zdzisław, no znamy wszyscy brata, miał lat 14. Zobaczmy, jaki poważny brat, który życie już w tym roku minęło 60 lat, kiedy ten krok uczynił. No ja o sobie chcę powiedzieć, że nie miałem jeszcze 16 lat, tak również dzięki łasce Bożej dane mi było, abym ten krok uczynił. I to często by nam się wydawało, że taki młody człowiek nie jest jakoś świadomy. Nie, jakoś podchodzi to bardzo tak, jak gdyby to lekceważąco do tego. Nigdy tak nie było. Bardzo, jak ja się zastanawiam na swój wiek, bardzo poważnie się nad tym zastanawiałem i nie byłem zawsze dość tajemniczy, ale przygotowałem się rok czasu od konwencji w 48 roku w Bydgoszczy do konwencji w 49 roku w Gościńcu koło Strzelec Krajeńskich. Dlatego też chciałem tu powiedzieć, a wręcz nie namawiam. Owszem, my mówimy, że my nie namawiamy. Wręcz pytamy się tych kandydatów, czy to przystępuje z własnej woli, aby to oświadczyli, że tak jest. Ale zachęcamy. A zachęcać to jest jak najbardziej wskazane. Apostoł Paweł przecież zachęcał. Słowa nam dobrze znane w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Gdzie mówi, proszę was bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. Bo taka winna być rozumna służba wasza. Tak, taka służba, takie jest życzenie. Życzenie Pana Boga, bo że to jest właściwe postępowanie. I dalej apostoł w tych słowach mówi tak, że i to jest bardzo istotne, istotne właśnie dla wszystkich wstępujących na tę drogę, o czym musimy bardzo pamiętać. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. A rozróżnianie, poznanie woli Bożej to nie jest łatwe. Wszyscy ci, co już wiele lat w prawdzie się znajdują i zawsze, kiedy się spotykamy na naszych społecznościach, to zawsze mówimy, najważniejszą rzeczą jest poznać, zrozumieć wolę Bożą. No i dlatego też usilna nasza praca około tego ma przebiegać. Dlatego też ktoś by powiedział, a wiem, że bardzo dużo poglądów jest obecnie, że nie jest już czas na to, nie jest czas na poświęcenie. Niektórzy twierdzą, że drzwi do wysokiego powołania już zostały zamknięte. My takiego czegoś nie odczytujemy ani ze Słowa Bożego, ani nawet z faktów zewnętrznych. Jedno z takich bardzo istotnych elementów, ja uważam, zresztą było tu już przytaczane, że Pan Jezus mówił, nawoływał, wzywał właśnie do tego i w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 7, a w wersecie 13 i 14 to mówi następujące słowa. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wiele jest takich, którzy przez nią chodzą. Powiedzielibyśmy cała miliardy ludzkości, którzy nie znają tej zasady. Idą na zatracenie, biegną w dół, brną w grzechu. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ale wiemy o tym, że ta wąska droga, ta ciasna brama miała trwać tylko przez jakiś okres czasu, dokąd wiek Ewangelii miał trwać. I jeżeli ktoś twierdzi, że już nie ma czasu, nie jest czas na poświęcenie się, na ofiarowanie, to twierdzi o tym, że już nie ma tej wąskiej drogi. To gdzie się znajduje? Chyba, że na szerokiej. Bo my wiemy, że będzie droga szeroka, będzie droga bardzo, ale zwana święta. Prorok Izajasz o tym mówi w 35 rozdziale, że drogą świętą zwać będą i po niej będą wszyscy pójdą. I że mówi, nawet głupi nie zblądzi. Na razie tej drogi nie widzimy. A jeżeli istnieje droga wąska, to wy też również na tę drogę wstępujecie. Tak, my wiemy, że ta droga nie ma być bardzo wygodna. Nie będzie wygodna. Zresztą życie wam wskazuje i wy dobrze już znacie, bo chowaliście się w otoczeniu społeczności ludu Bożego, w społeczności braterskiej, w waszych rodzinach, w waszych domach. I wiecie, że łatwa droga nie jest. I Pan Jezus nie mówił, że jeżeli ktoś przyjdzie do Niego, że się ochrzci, że już od razu mu wszystkie trudności znikną z Jego drogi. Sprzed Niego to wszystko zniknie, a będzie szczęśliwy. Tak, szczęśliwy będzie w duchu i powinien być szczęśliwy. I myślę, że wy również powinniście być szczęśliwi, że tę drogę poznajecie i na nią wstępujecie. Otóż czas łaski wysokiego powołania jeszcze trwa. To jest wysokie powołanie i apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 6 rozdziale, a w wersecie 1 mówi tak, a jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Bo kto właśnie znajduje się w społeczności ludu Bożego, korzysta z tych błogosławieństw, z tych dóbr, o których właśnie nawet tu bracia wspominali, że obecnie również to jest błogosławieństwem od Pana, że my mamy takie warunki. ktoś z tego korzysta, a nie pełni tego swojego życia, nie oddaje w ofierze właściwie, no to po prostu bierze tę łaskę Bożą nadaremną. Zauważmy, drodzy braterstwo, że może niektórzy też sądzą, że dlatego mówią, że już tak długo trwa okres wyboru klasy malutkiego statka, że już chyba za dużo jest i że my się nie pomieścimy. Nie martwmy się. Człowiek jest taką nędzną istotą, że chce wejść w kompetencje Pana Boga i rozważać, że Pan Bóg nie będzie miał miejsca czy coś podobnego. My wiemy, że będzie, jest ograniczona klasa do najwyższej nagrody, ale klasa duchowa miała być bardzo liczna, nieokreślona. A nawet to, ta wielka kompania, o której my wiemy, to nie jest coś tak bardzo groźne i pośrednie, że to jest ktoś, jak gdyby poniósł wielką stratę. To jest coś w rodzaju, jak sportowcy biorą udział w jakichś zawodach. Przygotowują się i żaden sportowiec się nie przygotowuje, że a ja tam 10. miejsce mi wystarczy, coś podobnego. Każdy mówi, że chce zdobyć jaki medal? Złoty medal. Pierwszą nagrodę. No ale ile bierze? No jeden tylko bierze, taka prawda. Ale ci wszyscy, którzy są inni, zauważmy, że są zawody sportowe, że wszyscy biorą nagrodę za ukończenie. Powiedzmy, za ukończenie wyścigu czy coś podobnego. I właśnie, jeżeli ukończymy wyścig ten, ukończymy naszą drogę, zachowamy tą godność i wierność prawdziwych naśladowców Chrystusa, to nie martwmy się o to, że nie będzie dla nas miejsca albo jakiejś nagrody, o której Pan Jezus powiedział: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. I wyobraźmy sobie teraz wszyscy, którzy na tę sprawę patrzymy realnie, że sprawa życia duchowego jest niewspółmiernie wyższa niż najlepszego życia ziemskiego. O czym niektórzy mówią, a to będzie pięknie, bo będzie raj, będzie szczęście na ziemi. A czy w niebie nie będzie raju?
Będzie.
To jest właśnie bardzo taka ludzka rzecz, że ktoś kalkuluje w ten sposób. A tego nie należy czynić. Bo ktoś, kto nam zarzuca, że my się poświęcamy po to, aby otrzymać najwyższą nagrodę, to tak nie jest. My się poświęcamy po to, aby pełnić dzieło ofiarowania naszych ciał według tej zasady, jaką przedstawił Zbawiciel Jezus Chrystus, jaką przedstawia właśnie Słowo Boże, a szczególnie bardzo wiele mówi o tym apostoł Paweł. Dlatego też jest to bardzo wspaniała chwała stanu duchowego, jaka będzie, o czym, jeżeli wspominamy, oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani nawet na serce ludzkie nie wstąpiło. Dlatego też apostoł, kiedy zaprasza, wzywa nas przez miłosierdzie Boże, abyśmy stawiali ciała swoje ciała usprawiedliwione ofiarą Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nasze ciała usprawiedliwione składamy na ofiarę i to taka jest właśnie taka winna być rozumna służba nasza. Dlatego pamiętajcie, młodzi, pamiętajcie wszyscy poświęcający się, że wszyscy tacy są uświęceni. Zauważmy, uświęceni, usprawiedliwieni, otrzymują tytuł świętych. Nie w takim znaczeniu, jak to ludzie mówią, że tam robią jakieś, zbierają dowody na świętość jakiejś osoby, że cuda jakieś czynią, czy coś podobnego. Nie. Jeżeli apostoł Paweł, zaczynając wiele listów, mówi: bracia święci, że do braci świętych w Koryncie, w Filipii, w innych pisze, to nie znaczy, że poszczególne jednostki są święte, że do nich się należy modlić. Święte to znaczy uświęcony, usprawiedliwiony. I apostoł Paweł właśnie tak się zwraca do braci, zwraca się do nas, zwraca się do was właśnie, do was się zwraca. Bardzo pięknymi słowami, o tych słowach powinniście pamiętać, rozmyślać, rozważać, bo to jest bardzo istotne. W liście do Hebrajczyków, w 3 rozdziale, a w 1 wersecie, to mówi tak: przetoż bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Święci, uczestnicy niebieskiego powołania. Powołanie niebieskie jest tylko w okresie wieku Ewangelii. I wierzymy w to mocno, jesteśmy przekonani, że to jeszcze trwa. Wiemy, że na pewno niedługo, trudno nam powiedzieć, niewiele czasu jeszcze zostało na to, ale to od nas, od ludzi na pewno nie będzie zależało. Kiedy się skończy ten czas, to ta duchowa służba wasza, służba nasza, no wtedy się skończy. Obecnie ona jeszcze trwa. Apostoł Paweł mówi w ten sposób, jaka jest wola Boża, na czym, jak wola Boża jest skierowana. Ta jest wola Boża względem was, to jest wasze poświęcenie. Tak, drodzy, poświęcenie. Więc trzeba rozumieć, na czym to poświęcenie polega. Nie tylko chrzest, my często nazywamy, ta siostra, ten brat się poświęcili. To jest prawda. Oni zadeklarowali swoją wolę czynienia tego poświęcenia. Ale chrzest, a ofiarowanie, to jest trochę różnica. Nie każdy ochrzczony już jest poświęcony, już jest ofiarowany. O tym pamiętajmy, że sam chrzest ten, który się dokona za chwilę, który dokonujecie, na który się zdecydowaliście już, on nie czyni takiego wielkiego, cudownego przeobrażenia, że od razu wejdziecie z wody i staniecie się zupełnie inni. Chociaż tak powinno być, że od tej pory tak powinno postępować. I wracając właśnie do historii swojego życia. Ja, mając niespełna 16 lat, przyznam się, naprawdę ja nie rozumiałem tak dogłębnie tego tematu. Nie rozumiałem. Ale wiedziałem, że to jest do zrozumienia. I dzięki wieloletniemu badaniu Słowa Bożego w społeczności ludu Bożego, dzięki czytaniu, tak, bardzo istotna rzecz, dzięki rozważaniu, rozmyślaniu, właśnie tej świadomości się nabiera. I myślę, że wy to będziecie robili. Będziecie w ten sposób postępowali. No ja tylko powiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Za naszych czasów, no to brat Stanisław Sroka czy inni bracia dobrze pamiętają. Bracia nawet wręcz mówili, że każdy przystępujący do chrztu powinien przeczytać 6 tomów wykładów Pisma Świętego. I powiem wam, drodzy braterstwo, może tak humorystycznie, ale byłem chłopcem 15-letnim, gdy takie postanowienie zrobiłem. Wziąłem 6 tomów, przeliczyłem ile kartek, policzyłem po ile powinienem czytać dziennie, pasłem krowy, tak, na wsi, pasłem krowy i czytałem, ile ja mogłem zrozumieć. Ale przyznam się, że po kolei właśnie wtedy przeczytałem. Później wielokrotnie czytało się poszczególne tomy, badało. Ale jestem przekonany, że wiedza ta jest nam potrzeba. Bo nauka Słowa Bożego, nauka, która płynie właśnie z Pisma Świętego i z różnego rodzaju literatury biblijnej, dopiero daje wzrost. No, badanie Słowa Bożego, rozmyślanie, rozważanie. Dlatego też chrzest dzieli się jak gdyby na 2 rodzaje. Chrzest symboliczny, który dokonujecie teraz. To jest symbol, my często nazywamy, ale on jest bardzo istotny. jaką on rolę ma spełnić. On jest bardzo ważny i potrzebny, bo on po pierwsze jest głównym warunkiem uczniostwa Chrystusa. Głównym warunkiem stanie się uczniem Jezusa Chrystusa. Kiedy Saul z Tarsu została mu droga przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa zmieniona na drogę właściwą. I gdy Ananiasz przyszedł do niego, został posłany, to powiedział mu tak: Saulu bracie, przejrzyj. Najpierw go uzdrowił, a potem powiedział, że mu teraz po co odwlaczasz? Czemu odwlaczasz? Stań, a ochrzcij się i wyznaj Pana Jezusa. I właśnie tak też zrobił. I tak było właśnie tak wielokrotnie. Pan Jezus po swojej śmierci to powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, a teraz idąc nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam powiedziałem. I dlatego właśnie tego się mamy uczyć. Chrzest symboliczny jest bardzo istotny. To jest chrzest naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Inne znaczenie chrztu to jest brama do zgromadzenia. Bo tutaj właśnie deklarujecie, że jesteście z jakichś zborów. Bardzo piękne, bardzo to jest wspaniale. Ale jest, dotąd to byliście sympatykami. Ceniono was na pewno, szanowano, udzielaliście się w tej społeczności braterskiej. Ale odtąd będziecie i powinniście wejść w życie tego zboru, powinniście się zaangażować, powinniście brać czynny udział, bo taka właśnie jest, to jest na tym rzecz polega to poświęcenie, ofiarowanie, składanie swojego życia w ofierze dla sprawy, prawdy braci, społeczności braterskiej. I innym bardzo ważnym to jest znak zawarcia przymierza przed wieloma świadkami. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, że on właśnie bojuj on dobry bój wiary i chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznaleźć dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Tak, wy wyznajecie dobre wyznanie. Zobaczcie, jakie zainteresowanie budzicie, bo wszyscy są ciekawi, kto jest taki, który właśnie ten krok, bardzo wspaniały krok podejmuje. Wszyscy się radujemy na pewno. Często mówimy i na pewno nie od rzeczy jest, że mówimy, że niebo się też raduje. Niebo się też raduje, że jeszcze są tacy, którzy poważnie traktują tę sprawę. Bo często się wydaje, że ktoś, kto traktuje tak sobie trochę, nie wiem, ja nie chcę tutaj osądzać kogoś, bo ja na wstępie powiedziałem, że może ktoś się wstrzymuje od tego kroku, bo się uważa, że jest grzeszny, niedoskonały albo coś ma. To nie bójcie się, drodzy. I my wiemy, że jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność ciąży. O tym trzeba mieć świadomość. I wy tę świadomość, ja sądzę, macie. Macie tę świadomość, bo wiecie, nie robicie to sobie dla takiego tylko, żeby pokazać. Ale to robicie z powagą i bardzo dobrze. I odpowiedzialność jest. Ale nie bójcie się, owszem, gdyby ktoś całkowicie podeptał, gdyby ktoś zlekceważył, zignorował, zdeptał, no to wtedy jest to. Ale czy jeżeli ktoś z was, a z nas wszystkich, czy my nie jesteśmy upadli, czy nie mamy różnych upadków i grzechów? Mamy. Ale apostoł Jan to pisze: bracia, ja wam piszę, żebyście nie grzeszyli. Przecież pisze do kogo? Do braci, do tych poświęconych, świętych braci pisze. Ale pisze, żebyście nie grzeszyli. Ale jeżeli by ktoś zgrzeszył, nieświadomie, niedobrowolnie, ale przez ułomność naszej ludzkiej natury. Wy jesteście młodzi, ja wiem, byłem też młody i wiem, ile powab, a teraz jeszcze więcej. Tyle różnych sytuacji jest, na które trzeba zwracać uwagę. Można się zapomnieć, można zgrzeszyć. Ale nie upadajmy na duchu. Wiedzmy o tym, apostoł mówi, mamy orędownika u Ojca, Pana Jezusa Sprawiedliwego, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Mało tego, nawet za grzechy całego świata. Chociaż na razie jeszcze cały świat z tego nie korzysta. Ale wy już korzystacie. Tak, powinniśmy się z tego bardzo radować. Natomiast inne znaczenie chrztu to jest chrzest rzeczywisty. Zauważmy, Pan Jezus, kiedy synowie Zebedeusza, matka synu Zebedeusza, jeden ewangelista pisze, że sam matka przyszła, drudzy sami przyszli i prosili, żeby być jeden pod prawicy, a drugi po lewicy, żeby się być w Jego Królestwie. To powiedział tak, nie wiecie, o co prosicie. Pan Jezus rozumiał, że oni jeszcze tej sprawy nie znają, jeszcze Duch Święty nie zstąpił wówczas, dokąd Pan Jezus był na ziemi. Nie wiecie, o co prosicie. I pyta się, czy możecie pić ten kielich, który ja piję, który będę pił, który piję, albo tym chrztem, który ja się chrzczę. Pan Jezus się dalej chrzcił chrztem. To jest chrzest właśnie rzeczywisty. Chrzest rzeczywisty będzie trwał przez całe wasze życie. Tak, to jest życie, to jest umartwianie ludzkiej natury, postępowanie właściwie. To bardzo pięknie wyjaśnia apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale. I kiedy pisze takimi słowami od 3 wersetu, czy nie wiecie, pyta się apostoł Paweł, czy nie wiecie? Mam nadzieję, że i wy wiecie. Na pewno to nieraz słyszeliście. Staracie się zrozumieć. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? W śmierć Chrystusa, tak. My się nie chrzcimy do życia. Niektóre grupy religijne już obecnie chrzczą się do życia. Do życia już chcą. Pewnie, możemy powiedzieć, że będzie to, i ta łaska będzie dana. Ale na razie jeszcze jest, nadal jest jeszcze to i w ogóle Pismo Święte, nauki apostolskie tylko i wyłącznie pisze, mówi o tego rodzaju postępowaniu w chrzcie. Nie pisze o żadnym innym. Przynajmniej ja nie doczytałem się, żeby coś było o jakimś innym chrzcie. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Tak, to jest bardzo wspaniałe. Wrastamy w podobieństwo śmierci naszego Zbawiciela, ale powiedziane, że tak będzie właśnie, że będziemy wzrośniemy w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek, właśnie ta nasza ludzka natura, to nasze życie, które w naszych ciałach, w których się znajdujemy, a bądź co bądź to w ciałach jednak grzesznych, bo jesteśmy z rodu Adamowego. I mówi w tych ciałach, stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, tak? Czyli krzyżujecie swoją starą naturę, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. I tu jest bardzo ważny punkt, zauważmy. Aby już nadal nie służyć sobie tak, jestem wolny, jak to się mówi, niezależny, nic mi nie grozi, albo nawet niektórzy może tak mówią, a co? Ja tam się nie poświęciłem, to mnie tam wszystko wolno. Nieprawda, nieprawda. Mogę zapewnić wszystkich takich, że i tacy mają również odpowiedzialność w miarę ich świadomości, a świadomość na pewno tutaj mają dość dużą. Jeżeli robią to, to robią na korzyść, na konto swojego złego zrozumienia i będą za to też ponosili konsekwencje. I mówię tak, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. No ktoś by powiedział, jak umarł, to pewnie to już nie grzeszy. Ale apostoł Paweł nie o takiej mówił śmierci. Właśnie o śmierci ofiarniczej. Mówił o śmierci ofiarniczej, o tej śmierci chrztu w Jezus, w śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I kto takie postanowienie zrobił, to już jest wolny. Wolny od tego grzechu, od tego zła, od tej nieprawości, bo tego grzechu już nie powinien tolerować. Nie powinien. Nie może robić tak, powiedzieć, a sobie zrobię dowolnie. Musi czuć na sobie tę odpowiedzialność. Jakkolwiek mówię, to już wspomniałem o tym, że to nie jest aż tak groźne, żebyśmy na przykład ktoś coś zgrzeszył, już często mu już idzie na wtórą śmierć. Nieprawda. Żeby pójść na wtórą śmierć, to musi naprawdę popełnić grzech świadomy, z konsekwencją i tak dalej. Ale wszyscy ci, którzy grzeszą i potem płaczą, klękają, modlą się i płaczą, proszą o przebaczenia, to jest najlepszy dowód, że nie grzeszy na śmierć. Bo kto grzeszy na śmierć, to ten się do pokuty nie odwróci, tak apostoł Paweł mówi. Nie może się zdobyć na to, żeby pokutować, żeby żałować. Starajmy się, drodzy Chrystusie, i starajcie się, bo młodzi, właśnie takimi kategoriami myśleć. Myśleć, że taka jest łaska Boża, bardzo wielka, wspaniała. Otóż apostoł Paweł mówi o tym, że odtąd, kiedy już się czyni taki krok, to już mówi tak, nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jego ideały, Jego nauki, Jego sposób życia i postępowania dla nas jest głównym wzorem naszego postępowania. I apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5 od 16 wersetu pisze tak. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak, nie traktujemy, nie będziemy traktować, że tylko a, to wszystko cielesne, to ziemskie. Pana Chrystusa znaliśmy według ciała. I teraz dlatego my nie robimy, jak inni robią, że w dniu narodzenia Pańskiego to śpiewają lulajże Jezuniu. Jako to. Nie. My go znamy, znaliśmy, że był taki. Narodził się, był tutaj, ale znamy go teraz inaczej. Dlatego dalej mówię tak, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. I Pan Jezus, kiedy mówił do Nikodema, pamiętacie, jeżeli się nie narodzicie z wody i z ducha, nie możecie ujrzeć Królestwa Niebieskiego. Z wody i z ducha, właśnie chrzest z wody i chrzest ten prawdziwy chrzest, który doprowadzi do splodzenia, bo to nam narodzi, do splodzenia Ducha Świętego. Duch Święty, którego z łaski Ojca Niebieskiego otrzymujemy, o którego należy się modlić, powinniście się modlić. Nazywając naszego dobrego Pana Boga Ojcem, bo tylko tacy mają prawo nazywać Go Ojcem. Przez to właśnie usprawiedliwienie, przez ten przystęp do Jego, do tronu łaski. Bo często nawet mówimy, modlitwa Pańska Ojcze Nasz jest bardzo popularna, my też dość często używamy. Ale pamiętajmy, wezwanie Ojcze Nasz to było powiedziane tylko do apostolów. Pan Jezus dawał przykład, jak się mają modlić apostolowie. My uczymy nawet nasze dzieci się tak modlić. I to nie szkodzi. Zresztą mało. Apostoł Paweł mówi tak, że dzieci rodziców poświęconych, jeżeli nawet jedno jest tylko poświęcone, są święte. Wyobraźmy, święte są. Tak apostoł Paweł pisze. I też nie myślimy, że święte w tym znaczeniu, żeby go obrazek jego robić i modlić się do niego. Nie. Tylko uświęcone. korzysta z łaski usprawiedliwienia przez swoich rodziców. My dziedziczymy po naszym ojcu Adamie grzech, potępienie, a po naszych przodkach dziedziczymy usprawiedliwienie, jeżeli jesteśmy dziećmi rodziców poświęconych. I tak myślę, jest bardzo wspaniale. Dlatego też apostoł mówi, że jeżeliście zbudzeni z Chrystusem, to odtąd tego, co w górze, szukajcie. Nie o tym, co na ziemi. Nie myślisz tylko o kategoriami człowieka ziemskiego. O, jakby tam jak najlepiej zdobyć najwięcej to. Bo to oczywiście trzeba będzie. Każdy z was, młodzież szczególnie, muszę i pracować, muszę zdobywać jakoś to życie. Ale zawsze myśleć, że priorytetem w waszym życiu powinno być przede wszystkim służba właśnie ofiarnicza. Że mówi, tak jak jeżeliście wzbudzeni z Chrystusem, podniesieni do żywota już z Chrystusem, bo śmierć ludzkiej woli kończy kres waszego życia ziemskiego, a odtąd właśnie macie żyć właśnie według tych wartości duchowych. Dlatego mówię, tego, co w górze, szukajcie. Otóż jest bardzo wielka radość, która istnieje, opisana w Słowie Bożym. I mam przed sobą, i każdy z nas ma przed sobą rozłożony bardzo ważny dokument. Dokument najdroższy. Jest to moje, twoje ułaskawienie. I podpisane przez wielkiego władcę i zapieczętowane krwią Zbawiciela Jezusa Chrystusa, podpisane przez samego Władcę Wszechświata, Pana Boga. A w dokumencie tym czytamy. I wy czytacie, często wspominamy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I do Filip do tego właśnie eunucha, czy jak inne tłumaczenie mówi, że zańca, to pyta się, jeżeli wierzysz, to ci wolno to czynić. Jeżeli wierzysz, trzeba wierzyć. Wiara jest podstawowym gruntem tych rzeczy, których nie widzimy i dzięki którym możemy się zbliżyć do naszego, do tronu niebiańskiej łaski naszego Ojca Niebieskiego. Otóż do tego dodane jest stanowcze zapewnienie zbijające wszelkie zaprzeczenia, bo Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż może nas potępić, jeżeli Bóg usprawiedliwia? Sam najwyższy władca wszechświata zapowiedziany, że usprawiedliwia. Każdy z nas by powiedział, zdziwiony by powiedział, czy to im nie dotyczy? Tak, może tamtego brata, tamtą siostrę. Oni są lepsi, a mnie nie. Tak, wszystkich. Bo tak jest wspomniane, dokument zapisany w Słowie Bożym mówi tak. Jeżeli jesteś jednym ze świata, jednym z potępionych potomków Adamowych, i jeżeli jesteś gotów przyjąć ten dar, to ułaskawienie, to usprawiedliwienie, jak gotów jesteś przyjąć, to jest twoje i nikt inny ci tego nie może zabrać. Nie potrzebuję ci tego powtarzać wielokrotnie. Czy nie słyszysz tego? A mam wrażenie, drodzy braterstwo, że słyszymy wszyscy. Słyszycie wy. I słyszę ci z braterstwa, którzy już dawno to uczynili. Słyszę to, że Bóg jest, który usprawiedliwia. Kto może potępić? Kto może potępić? To można się tylko czuć naprawdę pełnią serca wewnętrznego, oddychać, że mamy takie wspaniałe, wielkie zapewnienie. Dlatego możemy powiedzieć, że to jest wielka radość. Z wszystkich poświęcających się zostaje zdjęte potępienie. pod którym znajdują się wszyscy ludzie w Adamie. Pan Jezus mówi, że tacy są zbawieni. Często ludzie mówią, jestem zbawiony, jestem, pojęcie zbawienie. Zbawienie właśnie polega na tym usprawiedliwieniu, na tej łasce usprawiedliwienia dzięki ofierze Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi tak, kto wierzy, to przeszedł śmierci do żywota. Wyobraźcie sobie, zdjęte zostaje z was potępienie Adamowe. My często się wydaje, no przecież będziemy chorowali, będziemy tak samo umierali jak ludzie. Tak, ciało jest poświęcone na ten cel. Ale z was zostaje zdjęte potępienie. I to jest bardzo ważne wydarzenie. I dlatego też czyniąc ten krok bardzo wspaniały, często mówimy i śpiewamy, że wszystko Tobie dziś oddaję. Wszystko. I zastanawiamy się, czy Panu Bogu potrzeba coś naszego i co my możemy Panu Bogu oddać. Nawet mówię tak, i cóż Wy mi dacie? Przecież wszystko jest moje. Wszystko moja ręka uczyniła. A jednak tutaj mówimy, i to nie od rzeczy jest. Wszystkie rzeczy, które są nasze, które do nas jako ludzi należą, my poświęcamy. Tylko Panu Bogu tego nie potrzeba. My poświęcamy Panu Bogu, a Pan Bóg nam je z powrotem przekazuje, abyśmy tym szafowali, abyśmy dysponowali tym. I tylko się patrzy potem, przygląda się, jak my to robimy. Czy my nadal mówimy, a to jest wszystko moje, to do mnie należy, to jest moje. Pewnie, jako ludzi to jest nasze, nasz dom, który wybudujemy, nasze jakieś inne rzeczy, ale zawsze powinniśmy się czuć jako ci, którzy dysponujemy nie swoimi rzeczami. Tak, drodzy braterstwo, i wy młodzi, którzy w tej chwili ten krok czynicie, i wy wszyscy, drodzy braterstwo, którzy dawno to uczyniliście, a często może zapominamy o tym. Tak, często zapominamy o tym, zapominamy się, jesteśmy ludźmi i brniemy często tak to i coraz tylko się otrząsamy, że jednak chyba robimy nie za dobrze. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale, a pierwszy i drugi werset mówi tak. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. A szafarz to jest ten, który dysponuje nie swoimi rzeczami. Pan mu zwierzył swoje rzeczy. Tak jak my często mówimy, my poświęcamy Panu. Ale tak jak to pamiętamy, w przypowieści powiedziane było, że Pan odjeżdżając oddał grzywnę albo talentę. Oddał i dysponujcie tym. I teraz zależy, jak to robił. Czy ten, który pracował jak należało, z całą gorliwością i wykonał to, co się Panu podobało, czy ten, który powiedział, a i tak niewiele na tym zyskam, zarobię, to nic nie będę robił. Tak nie powinno być. My mamy tym szafować. Pewnie będziecie robić błędy, będziecie popełniać. To się nie łudźmy tym, że od razu będziemy tak często to, albo może pomyślmy, że inni bracia to są tak bardzo zdolni, tak to, że oni na pewno to dobrze robią. Też apostoł Paweł o sobie też mówił, że ja nędzny, ja człowiek, już nie wybawi z tego ciała śmierci. A cóż my możemy powiedzieć? Otóż poznawanie woli Bożej i jej wypełnianie jest główną treścią poświęconego życia. Główną treścią. Bóg nie akceptuje połowicznej ofiary. Jak to czynili w narodzie izraelskim Żydzi i niektórzy kapłani, którzy oszukiwali wręcz Pana Boga. Pan Bóg im za to bardzo gromi. Prorok Malachiasz o tym wspomina. w jaki sposób postępowali. I zaraz na początku mówi tak: syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeżeli jestem ojcem, tak Pan Bóg mówi, to gdzie jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Mój Pan zastępów do was kapłani, którzy gardzicie moim imieniem, wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy swoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy. Oto tym, że mówicie, stolem Pana można nas zgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to laskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępu. Tak, czasem można ofiarować. No, wszystko Tobie dziś oddaję, śpiewamy. A potem jakby tam coś zbędzie, to tak, a jak nie, to tam na swoje jakieś korzyści obracacie, jak mówi apostoł Jakub. Prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, abyście na swoje tylko pożądliwości zaspokajać chcieli. Dlatego o tym musicie ciągle pamiętać. Jak już wspomniałem, będziecie błądzić. I tym pewnie, że obyśmy nie błądzili. Ale niestety jesteśmy takimi ludźmi, ale wiedzmy o tym, że najważniejsze to jest, że otrzymujemy uwolnienie z naszych grzechów, tych grzechów, pod którym znajdują się wszyscy ludzie. Jesteśmy uwolnieni, to jest bardzo istotne i chcemy właśnie w tym uwolnieniu żyć i korzystać z tych błogosławieństw Bożych. Otóż dlatego też, kiedy to widzimy, to zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób przebiega ten proces ofiarowania, proces poświęcenia. A Pan Jezus wspomina o tym, i zresztą to było w księgach mojżeszowych. Mojżesz w księgach powtórzonego prawa, w 5 księdze mojżeszowej, 6 rozdział, 5 werset powiedział, że będziesz milował Pana Boga, to jak? Tak troszkę tylko, czy jak? Z całego serca, z całej duszy i z całej siły. A ja bym powiedział tak, na ile będziecie mogli. Starać się, na ile będziecie mogli. Pan Bóg nie patrzy na nasze wyniki, ile zrobimy, tylko na nasze usiłowania. I żeby te usiłowania nie były sztuczne, tak jak to było właśnie w tym, co prorok mówił o narodzie izraelskim, że przynosicie to, co chrome, kulawe, zanieczyszczone, jakieś skażone i pytacie się, a o co chodzi? Czym my Cię obrażamy? Tak, Pan Bóg jest istotą potężną, świętą i Pan Bóg jest wielce miłosierny, ale również jest sprawiedliwy i widzi to wszystko. I często mówimy tak, że każdy grzech Pan Bóg przebaczy. O, jesteśmy grzeszni, a Bóg nas grzesznych umiłuje. Nie, grzesznych miluje, dlatego że taka prawda jest, że jesteśmy z rodu grzesznego. Ale zapamiętajmy, że Pan Bóg żadnego grzechu nie daruje. Nie daruje. To nieprawda, że o wszystko Pan Bóg daruje. Nie daruje grzechu. Jedynie może przebaczyć przez krew Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przez ofiarę, tak jak to cytowałem już słowa świętego Jana Apostola. Mamy orędownika Jezusa Chrystusa, ale Pan Bóg jest sprawiedliwy w swoim postępowaniu i nie daruje, tylko za każdy grzech trzeba będzie odpokutować. I często może będziemy jakieś baty odbierać i odbieramy często. Mówimy, że to jest jako doświadczenie, a to jest jako swojego rodzaju kara, chociaż nigdy tego nie powiemy, czy to jest kara, czy to jest próba. Wszystko jest wielką próbą. Nawet te różne przygody, jakie nas spotykają. Apostoł Paweł mówił o sobie, że wszystko, co mógł w życiu osiągnąć, uznał za szkodę w imię wyższych wartości. wszystko poczytał sobie moje za szkodę, abym tylko Chrystusa pozyskał. I jeden cel przed nim był, to jedno czynię, że to, co jest za mną, to zapominam, to, co za wami, co dotąd przeżyliście, to trzeba zarzucić przed, a do tego, co jest przed wami, do tego macie śpieszyć. Do tego śpieszymy wszyscy. To, co jest za mną, zapominam, a do tego, co jest przede mną, śpieszę. Dlatego poświęcenie jest rezygnacją rzeczy, które są dobre dla człowieka cielesnego. Często trzeba rezygnować z różnych rzeczy. Apostoł Paweł mówi tak, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. A ci, co żyją według ducha, muszą myśleć o tym, co są, jakie są sprawy duchowe, które są sprawy najbardziej istotne, najbardziej ważne w życiu poświęconym. A więc często trzeba rezygnować z jakichś awansów w dziedzinach społecznych, politycznych, naukowych nawet. No, trzeba rezygnować i my, jeżeli zauważamy, że te awanse by nam przeszkadzały w naszym ofiarowaniu, to trzeba rezygnować i to trzeba być, obierać zawsze to, co by się Panu Bogu podobało. Z osiągnięć w sporcie, w różnego rodzaju innych artystycznych rzeczach, te wszystkie, które by nam przeszkadzały w naszym ofiarowaniu. Z wystawnego trybu życia, tak? Kiedy widzimy, ile jest biedy, ile nieszczęścia. A często może ktoś powiedzieć, no co to mnie obchodzi, że to inny z głodu umiera. No bardziej my się powinniśmy zajmować naszą społecznością, braćmi, ale nawet innymi ludźmi. Jeżeli jesteśmy w stanie komuś pomóc, powinniśmy to czynić. Z nadmiernego bogacenia się rezygnować. Z jakichś innych rzeczy, które dla człowieka są tak naturalne, tak rzeczywiste. Ale w imię poświęcenia poświęcamy to na korzyść wyższych rzeczy. Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest sprawa służby Panu Bogu. Tylko pamiętajmy, że służba w czasie wieku Ewangelii jest innego rodzaju, niż służba była w czasie przeszłym. W czasie, kiedy był zakon dany, kiedy byli prorocy, to też była służba. A właśnie ta służba, o której tutaj apostoł Paweł mówi, taka winna być rozumna służba wasza, aby ciała swoje składać w ofierze według tego, co Pan sobie życzy. Dlatego wiemy o tym, że w cieniach przybytków jest pokazany proces dochodzenia do tego stanu świątnicy. Był dziedziniec i namiot zgromadzenia otoczony właśnie takim parawanem. I była taka brama wejścia na dziedziniec. Ta brama wskazuje na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest to Jezus Chrystus, przez którego możemy wejść na dziedziniec. A dziedziniec jest stanem usprawiedliwienia. Tak, tam jest ołtarz, na którym składana jest ofiara, tam jest umywalnia wskazująca na Słowo Boże, w której możemy się przejrzeć i umywać. Ale jest to stan przejściowy. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus bardzo dobrze to powiedział w Ewangelii Jana, kiedy mówi przypowieść o tym, że On jest drzwiami, przez które się wchodzi do owczarni. To mówi tak: ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Pamiętajmy, zbawiony, czyli usprawiedliwiony. Jeżeli ktoś mówi, że jest zbawiony, a często ktoś mówi, że się wielokrotnie tam nawraca, jeszcze się nie nawrócił, znów się nawraca. Nie, jest jedna droga. Nie jest wielokrotne nawracanie się. Kto wejdzie przez te drzwi na dziedziniec, zbawiony będzie. Będzie usprawiedliwiony. A wejdzie i wyjdzie, pastwisko znajdzie. Wyjdzie, nie do obozu wyjdzie, nie. Wyjdzie do stanu świątnicy. Wyjdzie z stanu dziedzińca. Pamiętajmy, dziedziniec jest stanem przejściowym, stan tymczasowego usprawiedliwienia. Dzięki ofierze naszego Zbawiciela otrzymujemy usprawiedliwienie, abyśmy mogli składać nasze ciała już usprawiedliwione ofiarą żywą, przyjemną Bogu. Żebyśmy mogli składać. Bo Pan Bóg nieczystej ofiary nie przyjmie, grzesznej nie przyjmie. Dlatego usprawiedliwienie dostajemy po to, aby złożyć na ofiarę nasze ciała. I dlatego, drodzy w Chrystusie, pamiętajmy, że dopiero kiedy się wchodzi do świątnicy, tam jest ten właśnie życie już duchowe. Oczywiście nie ciałami. Nasze ciała będą na dziedzińcu. Nasze ciała będą usprawiedliwione. Ale w nas nowy zarodek życia duchowego wewnętrznie, to jest stan splodzenia z Ducha Świętego, powinien się rozwijać. I tak jak wiadomo, kiedy zarodek splodzony nie będzie odżywiany odpowiednio, to on zamrze. A on wymaga specjalnego pokarmu. Pokarmu duchowego, niecielesnego. I w tym celu właśnie nasze społeczności są, w tym celu nasze zebrania, zgromadzenia, w tym celu jest analizowanie Pisma Świętego, czytanie, zastanawianie się, aby właśnie odżywiać to nowe stworzenie, ten zarodek nowego życia, które to nowe życie przy odpowiednim rozwinięciu dojdzie do narodzenia z Ducha Świętego dopiero poza wtórą zasłoną, w stanie duchowym. Taki jest właśnie proces. I o tym procesie my się uczymy i powinniśmy o tym dobrze pamiętać. Także na przykład pozostawanie tak całe życie na tym dziedzińcu to też nie jest ani wskazane, ani prawdopodobnie to. Pamiętajmy, dzieci do pewnego okresu czasu korzystają z usprawiedliwienia dzięki rodziców poświęconych. Ale jeżeli będą dalej sobie tak bagatelizować, to po prostu to usprawiedliwienie z nich zostanie zdjęte. I na nich nadal, mówi Pan Jezus, powiedział, na nich nadal pozostaje grzech, pozostaje śmierci. Bo kto nie wierzy, to mówi, już jest osądzony. Co to znaczy osądzony? W Adamie każdy jest osądzony. I nie otrzymuje tego nowego zadatku życia. Dlatego też powinniśmy, drodzy w Chrystusie, pamiętać o tym, że priorytetem powinny być wartości życia duchowego. Społeczność z Bogiem, Jego ludem, chociaż wiązałoby się często z utratą większych wygód, lepszych dochodów, uznania w otoczeniu. Na pierwszym miejscu stawiać bliskość z Bogu. Pamiętajcie, młodzi szczególnie, wiemy, wyjeżdżacie za granicę. Bo to taka konieczność zmusza, my to rozumiemy jak najbardziej. Ale zawsze pamiętajcie, trzeba kontakt utrzymywać ze zborem, z braćmi, z ludem Bożym. Nie tak wyjechać i potem powoli, jak często się mówi, ten węgielek podrzucony, stygnie i potem mówię, wspominaję, ale nie wiadomo, gdzieś się zagubił. Do tego nigdy nie dopuszczajcie. Stawiać bliskość z oboru. Rezygnacja często z lepszych wygód, z lepszych zarobków. Ale pamiętajcie, żeby jednak mieć na uwadze zbór i społeczność braterską. I żeby mało tego, to trzeba wnosić do tej społeczności. Wy młodzi, mając dużo energii, dużo zrozumienia, powinniście właśnie angażować się, żeby do zborów wnosić dobrych wiele wartości. Otóż walka z grzechem i słabościami ludzkiej natury jest bardzo istotną rzeczą. Jest bardzo istotną rzeczą. Apostoł Paweł mówi w ten sposób, że sam Pan Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będzie przygotowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale tu chodzi o to, że nie ciało wasze śmiertelne. To jest mowa o ciele Chrystusowym, ale żeby to było o tej społeczności. Zauważmy różne znaczenie słów uświęcenie i poświęcenie. Chociaż czasami są używane one zamiennie. W słowie poświęcić się zawarta jest myśl oddania się. Poświęcenie jest krokiem zdecydowanym i podejmowanym w pewnym określonym momencie. Tak, pewien określony. Dla was tym momentem jest dzień dzisiejszy, powinniście wiedzieć. Wtedy następuje oddanie Panu Bogu całej woli i wszystkiego, co się posiada. Przynajmniej mówimy wewnętrznie. Takie życzenie dla waszych serc powinno być. Taka jest prawda. Dlatego, jeżeli ktoś nie oddał Panu Bogu swojej woli w zupełności, nigdy nie uczynił prawdziwego poświęcenia siebie. Jak coś sobie jeszcze zatrzymuje, to znaczy jeszcze całkiem tam jakąś rezerwę utrzymuje. Wierzymy, że nie ma innego, bardziej koniecznego kroku, który byłby tak wyraźnie dostrzegany przez lud Boży niż ten i był tak oczywisty dla innych. Słowo uświęcenie nie tylko zawiera w sobie myśl zdecydowanego i zupełnego poświęcenia się na początku, ale również oznacza cały proces przekształcania charakteru, cały proces, całe życie. Przekształcać, trzeba będzie się kształcić, człowiek popełnia głupstwa, uczy się często to, wraca i to, ale ciągle do przodu, ciągle do przodu. To jest w celu przygotowania się do królestwa. Ten proces trwa przez całe życie chrześcijanina, aż do osiągnięcia pełnego rozwoju i dojrzałości charakteru, który musi być utrzymywany w takim stanie, aż do zakończenia się drogi poświęcenia. To jest wyjątek z myśli brata Russella. Ale uważamy, że bardzo celny. Ja myślę, że to bardzo celne, bardzo zasadnicza myśl, na czym polega właśnie to poświęcenie i to właśnie samo ofiarowanie. Że tę ofiarę my składamy całe życie. Jak wspomniałem, że te problemy, jakie są z walką z samym sobą, z różnego rodzaju naleciałościami ciała, to apostoł Paweł o sobie to powiedział. No, bardzo zasadnicze słowa, które my możemy często tylko mówić, no cóż innego my możemy zrobić, jeżeli sam apostoł Paweł tyle miał problemów, walczył ze słabościami ludzkiej natury, bo natura ludzka jest taka, że ona ciągle będzie walczyć, będzie starać się wyrywać spod tego właśnie, który nam przysługuje, poświęcenia i właśnie tych zasad, które możemy otrzymywać. Otóż apostoł Paweł pisze w liście do Żydów w ten sposób, że mamy taką bardzo ważne zapewnienie, o czym powinniśmy o tym pamiętać i wy właśnie też musicie pamiętać. Że mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno tego wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufnością, z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Dbajcie również wy o rozwój duchowy i wzrost wiedzy i poznania. Apostoł Paweł pisze do młodego chrześcijanina Tymoteusza, jego współpracownika, bardzo wiele mu pomagał. Był młodym, poważnie go traktował. Młodością twoją nikt niech nie gardzi, ale bądź przykładem wierny w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Być przykładem, powinniście być przykładem dla innych, dla otoczenia, dla braterstwa. Mówi tak, pisze, pilnuj czytania i napominania i nauki. Czytać i badać Pisma Święte oraz literaturę biblijną, a szczególnie właśnie mamy wyklady Pisma Świętego w tomach. Tak, tam jest głębia, kopalnia wiedzy, i poznania. Ktoś może powiedzieć, że to trudna literatura. Tak, ale ona zawiera, w ogóle Pismo Święte też nie jest łatwą literaturą. My czytamy całe Pismo Święte, nie wybieramy jakieś dla nas odpowiadające wersety. Angażowanie się w pracę zboru, społeczności i życiu rodzinnym. Planowanie, jeżeli coś planujecie, to nie mówicie, a ja będę to robił czy tamto. Apostoł Jakub to mówi w ten sposób, że odtąd to powinniśmy mówić w ten sposób. Wy, którzy wiecie, mówię tak, wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lubowego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście. Życie człowieka to jest naprawdę jak para. Żyje dopiero, no ile jest to, wydaje się, wypadki wszelkiego rodzaju, które ukazuje się na krótka, potem znika. Zamiast tego winniście mówić: jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to i owo. Jeżeli Pan będzie chciał, jeżeli będzie Jego wola, taka właśnie rzecz powinna być, żebyśmy zawsze patrzyli, jaka rzecz jest ważna przed obliczem Bożym. Dlatego też właśnie te zalecenia, tych kilka uwag, tych kilka wskazówek, ja myślę, że tutaj braterstwo wszyscy wysłuchali z uwagą, bo to jest bardzo istotne. Najważniejsze pamiętać o tym, że z was zostaje zdjęte potępienie Adamowe, stajecie się dziećmi odtąd samego Ojca Niebieskiego, otrzymujecie laskę usprawiedliwienia, błogosławieństwa duchowe, a również i doczesne. Bardzo często widzimy, że i doczesne błogosławieństwa otrzymujemy, tak jest. Dlatego właśnie całą naszą troskę, całą waszą przyszłość złóżcie w ręce Boga Wszechmogącego, naszego Stworzyciela, w ręce naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i polegajcie na Jego wielkiej łasce. I tak jak apostoł Piotr w rozdziale 5 od 6 wersetu pisze tak: ukuszcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Co będziecie martwić na codzienne problemy? Każdy się z nas martwi, tak? Chociażby nie chciał, to się martwi. Ale złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Inne tłumaczenie mówi: piecze o was ma. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło was jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Jego moc na wieki wieków. Amen. Teraz, drodzy Chrystusie, ja bym was prosił o powstanie. Jeszcze zgodnie z naszym zwyczajem zadam wam takie pytania, na które na pewno z łatwością możecie odpowiedzieć, bo mam nadzieję i wierzę. Znam was w większości, no znam swojego syna. Cieszę się bardzo, że w końcu tę decyzję podjął, bo przyznam się szczerze, że często o tym myślałem. Dlatego pytanie jest tego rodzaju. Po pierwsze, czy wierzysz w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela Wszechświata oraz Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który złożył swoje życie jako okup za grzech świata?
Tak.
Drugie, czy poświęcając swoje życie w służbę dla Pana i prawdy, postanawiasz trwać w tej służbie, walcząc z grzechem, dbać o dobro społeczności braterskiej i rozwój wartości duchowych? Czy postanawiasz? I trzecie, czy te postanowienia są twoją osobistą, przemyślaną decyzją? A w związku z tym, w imieniu tu wszystkich zebranych, w imieniu swoim, pragnę złożyć wam Najserdeczniejsze życzenia wielkich błogosławieństw od Ojca Niebieskiego. Odczytam wam wersety z pierwszego listu świętego Piotra, pierwszy rozdział od 3 do 9. No i prosiłbym, jak gdyby, jeżeli sobie zapamiętacie i może sobie to gdzieś zapiszcie, że to było takie życzenie, może z mojej strony, a mam nadzieję, że ze strony właśnie wszystkich tutaj będących. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędlemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni będziecie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego milujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Tego wam życzę z głębi mojego serca i z głębi duszy właśnie wszystkich tutaj obecnych. Dlatego może w imieniu gdzieś tutaj jest ten mikrofon.